Kochani braterstwo, po ostatnich konwencjach, które były między innymi w Budziarzach także, niektórzy z braci mieli troszkę niedosyt, że mało mówimy, mało staramy się popatrzeć w czasy, w które żyjemy, zagłębić trudny prorocki, anielski język, spróbować interpretować go na nasze codzienne życie, jak te wydarzenia, o czym brat wspomniał wczoraj, polityczne wydarzenia gospodarcze, wielkie przełomy, które się dzieją na świecie, przełożyć na biblijny język, czy o tym jest wzmianka, czy nie. I być może dlatego brat, który do mnie dzwonił, mówi, słuchaj Paweł, zabierz jakąś kartkę z któregoś proroctwa czy wizji, żeby podzielić się jakimiś refleksjami. I tak się złożyło tutaj, że akurat więcej wykładów jest, próbujących zinterpretować czasy wydarzenia. Ja też chciałem z braterstwem podzielić się jedną z lekcji zapisanej w proroctwie Izajasza. Braterstwo wiedzą, że jest to moje ulubione proroctwo, ponieważ badaliśmy je w zborze 16 lat. Długo to trwało. Ale było to przyjemne, bo zagłębialiśmy się w niektóre szczegóły, detale, które dla mnie były bardzo budujące. Chciałem podzielić się refleksjami, które są zapisane na przełomie 10, 11 i 12 rozdziału tego proroctwa. Rozpocznę z wersetem 12 z rozdziału 10. I stanie się, gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jerozolimie, wtedy. Zatrzymałem, bo zobaczymy co wtedy. Pan miał dokonać swojego dzieła na górze Syjon i w Jerozolimie. Kiedy Pan coś czynił na górze Syjon i w Jerozolimie? Jakiego dzieła miał dokonać, że nazwane jest to dziełem Pana? Czyli to coś niezwykłego. Jak artysta tworzy dzieło, to jest to coś wybitnego. I prorok Izajasz zapisał, że miał być taki czas, że Pan dokonał, że dodał całego swojego dzieła. Bo to dzieło zostało rozpoczęte wcześniej. Kiedy Dawid górę, na której Abraham składał ofiarę z Izaaka, przemienił w święty Syjon. Tam sprowadził arkę, potem tam stanęła świątynia. Pan stworzył swoje dzieło na górze Syjon i w Jerozolimie. Związane z narodem żydowskim, związane z jego materialnym przedstawicielem, z materialną częścią jego władzy, z widzialną jego chwałą na ziemi. Bo tam świeciło się światło Szekina. Tam można było pytać jego święte wyroki. Pan w Jerozolimie, Pan na górze Syjon rozpoczął swoje dzieło. Ale tu nie o tym prorok Izajasz pisze. Tu prorok pisze, kiedy Pan dokona całego swojego dzieła. Wtedy. I wtedy, jak będzie dokonywał tego dzieła, prorok Izajasz tam w 7 punktach wypisał, co się stanie. Wtedy ukaże owoc pychy serca króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu. Potem jest dalej trochę kontekst, co będzie z tą Asyrią. Cóż ma Asyria? Z górą Syjon, z Jerozolimą. Dziwne. Dalej pisze, od wersetu 20. I stanie się w owym dniu, czyli wtedy, kiedy Pan swojego dzieła dokona, że reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą się opierać na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu Świętym Izraelskim. Resztka nawróci się. Resztka Jakuba do Boga Mocarza, bo choćby Twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, oto tylko resztka z niego nawróci. I się nawróci. Znowu wydarzenie wydawało mi się niezwiązane. tym wielkim dziełem Bożym na górze Syon i w Jerozolimie. Dalej możemy czytać od wersetu 27, aby kolejne wydarzenie, że w owym dniu i stanie się w owym dniu jego brzemię ustąpi z twojego grzbietu i z twojego karku zniknie jarzmo. Pamiętajmy, że chodzi o dzieło pańskie na górze Syon i w Jerozolimie. Ustąpi wtedy brzemię z grzbietu i zniknie jarzmo z karku. I w tym szczególnym, połączone z tym szczególnym wydarzeniem jeszcze jest to, że wyrośnie różdżka z pniajca jego, a pęd jego korzeni wyda owoc. No już dziwne powiązanie z owym dniem dzieła pańskiego na Syonie i w Jerozolimie. I ta różdżka z pniajca jego, ten pęd z jego korzeni będzie sprawiedliwie sądził, będzie bronił biednych, zniweczy bezbożnika i finał tego będzie taki, że jest jeden z piękniejszych opisów w prorocie Izajasza wspaniałej przyszłości. Jak wilk będzie gościem jagnięcia, jak lampart będzie leżał obok koźlęcia, jak ciele liwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Przepiękna wizja. Ale cóż to ma znowu z tym owym dniem wspólnego? I dalej jeszcze kolejne wydarzenie. Po raz czwarty prorok Izajasz mówi, że w owym dniu zamknął pewien kontekst, znowu następny otwiera. Narody będą szukać korzenia Isajego, który zaopoczy jako sztandar ludów. Krótko wspomniał o pewnych wydarzeniach, które mają być związane z narodami. Hebrajskie goi. Czyli ten, który w zasadzie był pozbawiony bliskości Boga. Ci, co byli nieczyści. Ci, co nie mieli wstępu do świątyni. Mieli szukać korzenia Isajego. I jeszcze w tym owym dniu Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu. Werset 11, rozdział 11. Kolejne wydarzenie. Drugie wyciągnięcie ręki Pana, aby wykupić. Za jaką cenę wykupić? Pan ma wykupić resztkę ludu swojego, która pozostanie z Asyrii, z Egiptu, Pato, z Etiopii, Elamu, Sinearu, Hamatu i wywiesi narodom sztandar wtedy. Wykupi resztkę ludów, a narodom sztandar wywiesi. Chociaż wcześniej już zaopotał jako sztandar narodom. Wtedy, kiedy ponownie wyciągnie rękę i wykupi resztkę swojego ludu, to także zbierze wygnańców Izraela z czterech krańców ziemi, jak prorok Izajasz zapisał. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, gnębiciele Judy będą wytępieni. Połączy się Efraim z Judą. Wtedy też Pan osuszy Zatokę Morza Egipskiego, także wywinie swoją rękę, ręką na rzekę Eufrat, dzielując na 7 strumieni, także można będzie w sandałach przejść. Zostanie bita droga. Ci, co będą chcieli, wyjdą. Wyjdą z Egiptu i wyjdą za Eufratu. Jakie jest to na powiązanie? W jednej chwili wyjdą i z Egiptu, i z ziemi za Eufratem. Dziwne połączenie. I kolejne szóste wydarzenie, już werset 12. I powiesz w owym dniu: dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz swój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdroju zbawienia. To już jest czas czerpania z radością ze zdroju zbawienia. Korzystanie ze zbawienia. Dziękczynne modlitwy składane Bogu. Ale jeszcze nie wszystkich.
bo to jest wzmianka o Izraelu. I będziecie mówić owym dniu, kolejne siódme wydarzenie, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj, śpiewaj radośnie, mieszanko Syonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraelski. Wspominajcie Jego wspaniałe imię. Wychwalajcie Jego wszystkie ludy. Nie tylko lud Pana, nie tylko bliscy Pana, ale wszyscy ludy. Oddawajcie Mu chwałę, bo wielki spraw dokonał. Czego dokonał? Dokonał swojego dzieła na górze Syon i w Jerozolimie, o czym rozpoczął prorok Izajasz. W jakimś to czasie dokonały się te wielkie dzieła, których Pan dokonał? Gdybyśmy chcieli popatrzeć na jakiś kluczowy werset albo na jakieś specyficzne wydarzenie, to co może łączyć te fragmenty, myślę, że trzeba by się najpierw zastanowić, o jakiej Asyrii Pan mówi. Jaką pychę Asyrii ma ukarać? Co się dzieje z tą Asyrią? Kim jest ta Asyria? W tym samym 10 rozdziale, 5 werset, Pan rozpoczyna wizję kary nad Asyrią, którą od 12 wersetu konkretnie opisuje owego dnia, co zrobi. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Asyria to laska gniewu Pana. To nie jest takie obojętnie jakie państwo. I w ręku Asyrii jest rózga zawziętości Pana. Czyli jest to bezpośrednio powiązane jakoś z boskim planem. Z boskim karaniem. Prorok Izajasz użył Asyrii, gdyż żył w czasie, kiedy Asyria dominowała swoją siłą, potęgą na cały ówczesny świat. Asyria groziła najazdami na Izrael. Izrael przez niemalże całe życie Izajasza, przez długi czas jego prorokowania i życia blisko króla, żyli pod groźbą i strachu najazdu Asyrii. Przeżył 3 najazdy Asyrii. Najpierw na północne pokolenia, później także na Judę i także oblężenie Jerozolimy. Bali się Asyrii. Ale wiedział, że to nie jest przypadek. Że tym wszystkim Pan kieruje. Że jest to pewnego rodzaju karą Pana za życie, jakie prowadzili w Izraelu. Asyria była tą rózgą w ręce Pana. Pan był, przepraszam. Asyria, w której ręku jest rózga zawziętości Pana. Ale czy możemy powiedzieć, że w takim razie tyczy to tylko historii w tamtym okresie, tego pierwszego wypełnienia, którego wtedy bał się prorok Hiskiasz na przykład, król Hiskiasz, a prorok Izajasz mu o tym prorokował? Asyria miała głębsze znaczenie. Odczytamy jeszcze z proroka Izajasza z 14 rozdziału, werset 25 i 6. Asyryjczyka rozbije na mojej ziemi i na moich górach zdepcze go, aby zdjęte było z nich jego jarzmo, a jego brzemię z ich ramion. To jest plan postanowiony co do całej ziemi. A to jest ręka podniesiona przeciw wszystkim narodom. Czyli Asyria to nie tylko historia zdjęcia 2000 lat temu. To jest plan postanowiony co do całej ziemi i ręka wyciągnięta przeciw wszystkim narodom. Bo w tym kontekście 8-9 rozdziału Izajasza widzimy rękę pańską w postaci Asyrii wyciągniętą 5-krotnie. Pan rozlicza się z ludnością, z Izraelem, a ręka Pana jest jeszcze wyciągnięta, bo po Asyrii jeszcze był Babilon, potem jeszcze byli Medowie z Persami, potem jeszcze była Grecja i potem jeszcze był Rzym. A prorok nazywa, że to była Asyria, która była zagrożeniem, nieprzyjacielem Izraela. I w owym dniu, gdy Pan swojego dzieła dokona, pierwsze ukaże owoc pychy serca króla asyryjskiego. Bo król asyryjski rzeczywiście był wyrocznią Pana, spełniał jego plan, ale jak to z kontekstu wynika dalej, zrobili to mocno nadgorliwie. W swoim gniewie nadgorliwie wykonali swój plan, z ambicją i pychą, i Pan mówi, że za tą pychę, ambicję ukaże ich. Zostaną zniszczeni i zniszczeni na górze Pana w miejscu, gdzie jego lud mieszkał. Przecież Asyria nie była tam zniszczona. Ale widać, ponadczasowe zniszczenie Asyrii dokonało się na świętej górze. Dokonało się, gdy Jezus złożył swoją ofiarę. To było ów wielkie wykonanie dzieła Bożego. Pan dokonał swojego dzieła. Na świętej górze, gdzie stanął krzyż. Dokonał Pan swojego dzieła i to było początkiem rozliczenia Asyrii. Ale to jest plan postanowiony co do całej ziemi. To był początek. I w owym dniu reszta z Izraela ocalała, uratowani zostali tylko ci, co wiernie opierać się będą na Panu Świętym Izraelskim. Bo choćby Twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko reszta z niego nawróci się, zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Niedługo później, w czasie tragedii najazdów rzymskich, spalona świątynia, zniszczone miasto, Izrael wypędzony. Ocalała tylko resztka. Ocalała ta resztka, która się wiernie opierała na Panu Bogu. Co nam ocalała w mieście? Czy ona ocalała na górach jerozolimskich? Też nie. Ona ocalała, bo oni zostali ze szczególnym przywilejem. Ich grzbietu było zdjęte jarzmo i brzemię z ich karku. Bo Pan powiedział, że ci, co pójdą za Nim, brzemię stanie się lekkie, a jarzmo wdzięczne. Stało się coś bardzo szczególnego, że zdjął z ich grzbietu jarzmo. Jakie jarzmo? Jarzmo zakonu. Jarzmo całego wcześniejszego tragizmu, które przeżywali, chociaż życie bieżące było trudne i ciężkie. I potem w tym kontekście mamy opisany zawiłą wędrówkę, którą nie będziemy zupełnie wnikać, jak wędrowali przez wąwozy, przez góry, zatrzymywali się, wołali do Pana, nawet podnieśli rękę przeciwko Córce Syjońskiej, przeciwko pagórkowi Jeruzalemu. Bardzo zawiłe drogi, ale ten opis zdjęcia jarzma jest powiązany z tym kolejnym punktem, że wyrośnie ruska pnia i jego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Bo to było w czasie, kiedy wyrosła ruska pnia i jego. Kiedy Mesjasz z pokolenia Dawida, z pokolenia Isajego, spełnił wielkie swoje dzieło. Różdżka. Pniajca jego. Ale dalej ten pęd, ta różdżka wydała owoc. Owoc wypełnił się dużo później. Owoc się wypełnił wtedy, gdy będą sprawiedliwe rządy. Gdy ukara zuchwalca, gdzie zabije niezbożnika. Kiedy sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda z imieniem jego lędzi. To jest owoc, który wyniknie z tego, że wyrósł pęd. Wzrosła różdżka z kniajca jego. I to doprowadzi do wspaniałej przyszłości. I w tym całym fragmencie, który tyczy przede wszystkim narodu izraelskiego, prorok jeden werset podał, że narody będą szukać korzenia Isajego. Narody, czyli inni. Jeden krótki, wtrącony werset w przeciągu kilku rozdziałów. Z punktu widzenia Izraela niezrozumiały i trudny do zrozumienia. Z punktu widzenia chrześcijaństwa najważniejszy werset. Bo to w tym się stało coś najwspanialszego, że to właśnie dzięki temu, że wyrosła różdżka z kniajca jego, poganie poszli za Panem. Dokonała się jedna z większych tajemnic, o której apostoł Paweł pisał do braci w Kolosach. Tajemnica została objawiona. Poganie dostąpią zbawienia. Tajemnica, o której później już święty Piotr zobaczył, wiedział, kiedy poszedł do Korneliusza, by zobaczył, widział, poszedł, a jakby wewnętrznie jeszcze nie wierzył. Wracając do zboru, gęsto tłumaczył się, że był u poganina. Że nawrócił poganina. W bardzo trudny sposób było im zrozumieć i w narodzie izraelskim jest trudno do chwili obecnej to zrozumieć, że narody będą szukać korzenia Isajego. Jedna z piękniejszych tajemnic, która się wypełniła, że poganie poszli za sztandarem, za Mesjaszem. I w tym dniu Pan ponownie wyciąga rękę, aby wykupić resztę swojego ludu. Kontekst jest dalej Izraela. Pan Bóg wyciąga rękę, aby wykupić swój lud po blisko 2000 lat. Wykupuje lud za niezmiernie dużą cenę. Jest to czas wielkich przełomów, przełom XIX-XX wieku. Przełom rewolucji, wojen, buntów. Ginie dziesiątki milionów ludzi. Dziesiątki milionów ludzi ginie. Cena, za którą zostaje wykupiony Izrael. Wykupiona resztka. Wykupiona resztka, która ocalała. Jest to cena niesamowicie duża. Prorok Izajasz w 43 rozdziale, pisząc o cenie, pisząc o wykupieniu, zapisał. Od wersetu 3. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie, dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję. Więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, ze wschodu przywiozę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy bowiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Widzieliśmy, jak te słowa wypełniały się. Kiedy Pan do północy powiedział wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Ocalenie falaszy z południa, wyprowadzenie Żydów z Rosji i sprowadzenie ich z różnych stron ziemi. Za okrutną cenę. Narody oddam za Ciebie. Zginie miliony ludzi, ale będziesz wybawiony. Jedno z większych wydarzeń. W dniu, w którym wyciągnie Pan rękę do nich. I ten dzień szczególny kończy się już dużym błogosławieństwem. Bo ten dzień kończy się tym, na co Żydzi od wieków czekali. Dniem, w którym osuszona Zatoka Morza Egipskiego, czyli opuszczą niewolę, rozdzielone rzeki Eufratu staną się potokiem, mogą opuścić Asyrię, Babilon, mogą wrócić do ziemi i wielbić Boga. I wracają, bo w owym dniu powiesz: dziękuję Ci, Panie, gdy zgniewałeś się, ale Twój gniew minął. Korzystamy z wybawienia. Błogosławiona przyszłość. I nie tylko oni, ale inne narody w owym dniu będą wezwane i pójdą do Jerozolimy. Będą także wielbić Boga. Wspaniała przyszłość. Uwieńczone dzieło na górze Syjon i w Jerozolimie. Jakby pierwsze spojrzenie na ten rozdział. Pierwsza odsłona tego rozdziału. Wydaje mi się, że patrząc na to szczególne dzieło na górze Syjon i w Jerozolimie, można popatrzeć jeszcze na krótszy okres. Na dzień Pana, który nie trwa 2000 lat, czy nawet, czy dokładając do tego okres tysiąclecia, wtedy, kiedy wszyscy wielbią naszego Pana, ale na szczególne dokonanie dzieła na górze Syjon i w Jerozolimie w czasie Dnia Pańskiego. Też owy dzień. Dzień Pański oznajmiany przez wielu proroków. Często nazywany Dzień Gniewu Bożego. Tragiczny dzień. Dzień Gniewu Bożego, który ma rozpocząć rok błogosławieństw, rok odkupienia. Bo to też jest dzień, gdy Pan rozlicza, dokonuje swojego dzieła na górze Syjon i w Jerozolimie. Gdy Pan znowu w szczególny sposób patrzy na świętą górę i w szczególny sposób patrzy na święte miasto. I w tym szczególnym czasie znowu mamy podobną sytuację. Rozliczenia Asyryjczyka. I chciałem z tych samych wersetów, które czytałem wcześniej, dać nacisk na inne słowa. Asyryjczyka rozbije na mojej świętej ziemi. Na moich górach zdepcze go, aby zdjęte było z nich jego brzemię i jego jarzmo. Na moich górach, na mojej ziemi rozliczę się z Asyryjczykiem. I zauważmy, kiedy patrzymy na czasy, które my nazywamy końcem wieku Ewangelii, albo nazywamy czasami Dnia Pańskiego, te czasy pierwsze kojarzą nam się z rozliczeniem Asyryjczyka, które doprowadza do błogosławieństw Izraelu. Bo jednym z bardziej widocznych i znamiennych znaków, których wczoraj były dwa wykłady, jest to, że drzewo figowe puściło liście i zakwitło. Tam dokonały się wielkie zmiany. Pan w tym czasie rozliczył Asyrię. Ukazany owoc pychy Asyrii, nie tylko rodziny. Ukazany owoc pychy, jak skojarzymy owoce z Nowym Testamentem, owoce ducha, owoce, które są pozytywne, które muszą wszyscy zaskarbiać, ażeby dostąpić błogosławieństw i żywota, przeciwstawione są owocom ciała. Owocom cielesności. Owocom złej ludzkiej natury. Owoc pychy. To nie jest tylko rozliczenie Asyrii, ale to jest pokazanie, odsłonięcie ludziom, ile zła kryło się w rozliczeniu z narodem izraelskim. I gdy popatrzymy na czasy nam współczesne, jak ile odsłoniętych było prawd gnębienia, wyganiania narodu izraelskiego z Hiszpanii, z Francji, z Europy, z różnych krajów, odbierania im wszystkich majątków, w jednej chwili przeganiania, gnębienia, prześladowania. A gdybyśmy skupili się później jeszcze na nazizmie, na hitleryzmie, ile nadgorliwości było, ile owocu pychy było w tej symbolicznej Asyrii. Odsłonięty miał być owoc pychy. I to jest na pierwszym miejscu. Jakby to było najważniejsze z tych wszystkich 7 punktów dzieła pańskiego. Odsłonięcie owocu pychy. Dalej pisze, że to się skończy tym, że resztka z nich wyjdzie. Że resztka opierać się wiernie będzie na świętym izraelskim. Końcówka wersetu 22. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Tą pełnię sprawiedliwości w kontekście zagłady jest trudno zrozumieć. Być może słuszniejszym jest to określenie z rozdziału 43, że to jest cena okupowa. Ale cena okupowa to jest cena sprawiedliwości. Cena zagłady. Zagłada była przewidziana. Tragiczne, wielkie, straszne rzeczy się stały. Ale resztka wybawiona i ta resztka doprowadzi do przyszłych błogosławieństw. Rozliczenie Asyrii, zagłada, bardzo tragiczne wydarzenia. Bo kiedy mówimy o Dniu Pańskim, mówimy o tragicznych wydarzeniach. Mówimy o Dniu Zagłady, o Dniu Sądu, o Dniu Chmur, o Dniu Tragicznym. Jest to dzień, w którym zdjęte jest brzemię i jarzmo. Tak jak to prorok Izajasz w 14 rozdziale zapisał. Że Asyryjczyka rozbije, aby zdjęte było z nich jego jarzmo, a jego brzemię z ich ramion. Czy zdjęte jest brzemię, jarzmo z Izraela? Jakież brzemię, jarzmo Izraela on nabył w czasie wygnania, w czasie tułaczki? To było to, co niesie tułaczka. To, co niesie wygnanie. Upokorzenie, poniżanie, odbieranie wszystkiego. Po prostu nie liczyli się. Byli takim małym robaczkiem, który mógł być w każdej chwili zdeptany. Przez wszystkich na ziemi. I gdy Pan okazał pychę Asyrii, gdy Pan wyprowadził resztkę w cudowny sposób, ich jarzmo i brzemię zostało zdjęte. Wydaje mi się, że zostało zdjęte. Bo być Żydem teraz jest duma. Już nie są tym małym robaczkiem. O kulturze żydowskiej, o zwyczajach, o tych dziwnych, co przez 2000 lat podawali złych, krnąbrych zwyczajach, teraz się opowiada z chlubą i z dumą. Uczeni żydowscy, pisarze, szkoły, uczelnie, kultura, muzyka. Tydzień temu w Krakowie był Tydzień Kultury Żydowskiej. To na finałowym koncercie tysiące ludzi bawiło się do rana. Tysiące pogan przyszło podziwiać kulturę żydowską. Bawią się przez całą noc. To było nie do pomyślenia kiedyś. Bo ich brzemię, ich jarzmo tułaczki, prześladowania, wygnania zostało zdjęte. I to się działo w historycznym, ważnym punkcie na Kazimierzu w Krakowie. Tam, skąd ich zabrali, gdzie to miejsce jest symbolem ich prześladowania, ich tułaczki, ich niewoli. Tam goje bawili się kulturą żydowską. Bo brzemię i ciężar, który był na nich nałożony, może nie całkiem został zdjęty, ale w znacznej mierze. Kultura staje się wzorcową. Nobliści w literaturze. Czytają wszystkie pokolenia na całej kuli ziemskiej. Głównie o wydarzeniach związanych z powracającym życiem w Izraelu, z pierwotnymi kibucami, z walczącym Izraelem i teraz odnawiającym się państwem. I się okazuje, że jest to piękne, że z tego można cudowne lekcje wyciągnąć. Zinger czy Ab. Bo ich jarzmo zostało zdjęte, ich brzemię zostało zdjęte po 2000 lat tułaczki wygnania i prześladowań. Ale dalej w tym kontekście mamy jeszcze różkę z pnia Isajego. Kolejny element. Wyrośnie pęd, wyrośnie różdżka, która dokona wielkich przemian. Jak to pogodzić z Izraelem? Nie widzą różdżki. Nie widzą pędu. Widzą wielkie przemiany. Rozmawialiśmy wczoraj, że po wojnie sześciodniowej gazety całego świata pisały o bitwie Dawida z Goliatem. Czyli o bitwie, którą Bóg sterował, w której Bóg walczył, gdzie boskie imię zostało objawione. Czyli wszystkim w jakiś sposób pokazane zostało, że z tym narodem jest święty izraelski, który dokonuje wielkich przemian. Ale tu nie pisze o świętym izraelskim. Tu pisze, że różdżka z pnia Isajego wyrosła. Także prorok Izajasz w 30 rozdziale, opisując błogosławieństwa, powrót błogosławieństw do tego narodu. Wydaje mi się, że od 18 wersetu kontekst tego rozdziału właśnie mówi o czasach, kiedy pod działalnością Mesjasza na skutek ich wołań, próśb i modlitw wracają błogosławieństwa. Ziemia staje się wystarczająca do wyżywienia ludzi, bydła, dostatkiem płynie. Wody są na wszystkich górach. Wracają błogosławieństwa. Jest ten dość specyficzny werset, werset 19. Gdyż ludu na Syjonie, który zawsze płakał. Przepraszam, gdyż ludu na Syjonie, który mieszka w Jeruzalemie, nie będzie zawsze płakał. Na pewno okaże Ci łaskę na głos Twojego wołania, gdy go tylko usłyszy. Ale to nie ten werset miałem na myśli. To jest werset, który mówi o powrocie błogosławień, gdy usłyszy głos wołania. Miałem także z tego fragmentu na myśli werset 21. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. W tym całym dziwnym czasie przeobrażeń, w dziwnym czasie przemian, które tam się dzieją, w którym wydawałoby się, że głos Boży do nich dochodzi, że Pan za nich walczy, że Pan się nimi opiekuje, słyszą głos do nich z tyłu mówiący. Czy mają pójść w prawo, czy w lewo? Czy jak słyszymy głos z tyłu, wiemy, kto mówi do nas? To byśmy znali ten głos dobrze, to byśmy wiedzieli, kto mówi. Ale jeżeli nie znamy tego głosu, to słyszą ten głos, postępują, czy w prawo, czy w lewo, jak mają iść, nie znając go jeszcze. Bo to jest czas, kiedy Pan czyni swoje dzieło na górze Syjon i w Jerozolimie, słyszą Jego głos, czynią, chociaż go nie znają. Chociaż nie wiedzą, że to jest Jego głos, do nich z tyłu mówiący. Głos różdżki z pnia Isajego. Pędu, który w niedługim czasie wyda wielki owoc. Na razie jest to jeszcze dzień często smutku i płaczu. Chociaż bliski dzień błogosławień. Czas, w którym Pan ponownie wyciąga rękę, ażeby udzielić im błogosławieństw. Ponowne wyciągnięcie ręki. I gdybyśmy popatrzyli na ten okres w kontekście, jak my to nazywamy, Dnia Pańskiego, jak badacze nazywają, w czasie obecności pańskiej, przyszedł czas, że zostali zebrani do ziemi, rozpoczęli się zbierać do ziemi. Wielkie przemiany końcówki wieku XIX, przemian społecznych i gospodarczych na świecie doprowadza do tego, że wracają do swojej ziemi. Ale jeszcze jest daleki czas pełni błogosławieństw dla nich. Jest to początek burzliwych, trudnych, okrutnych przemian. I w tym złym okresie przychodzi głos, gdy Pan w szczególny sposób znowuż do nich wyciąga rękę. Znowuż się z nimi w szczególny sposób interesuje i to ich zgromadzenie nabierze już innego aspektu. Wtedy pogodzi się Efraim z Judą. Wtedy pogodzi się zwaśniony naród izraelski. Też o tym wczoraj rozmawialiśmy. Że Żydzi w tej chwili mówią, że problem ich wewnętrzny, problem w Knesecie, problem w rządzie jest o wiele większy niż problem palestyńsko-izraelski. Czy problem w ogóle ułożenia układu na Bliskim Wschodzie. Podzielone partie, podzielony punkt widzenia. Zwaśniony naród ma bardzo trudno wewnętrznie ze sobą dogadać się. Ujednolicić plan działania. Ujednolicić przyszłość. Czy ma być czysto religijna, tak jak wierzą Żydzi ortodoksyjni? Czy wszystko ma się skrupulatnie upierać na zakonie, na prawie? Czy mają upodobnić się do innych narodów? Skorzystać z demokracji? Bo je są bardzo duże. Duże i krwawe, że nie mogą nic ustalić w Knesecie. Poza zupełnymi drobiazgami. I możemy widzieć wpływy w rządzie Żydów ortodoksyjnych. Na przykład ustalenie prawa o własności, o dzierżawie, że własność ziemi nie może być nigdy na zawsze. Może być maksymalnie na 49 lat. Skąd taki pomysł? Z zakonu. Że to, że ustalili, że w czasie sabatu nie poruszają się środki komunikacji miejskiej. Skąd taki pomysł? Sabat. Największe święto dla nich. Że wiele praw, które są nie do zrozumienia w innych krajach, tam są realizowane. Prawa, które są zawarte w zakonie. Ale życie w tej chwili wyprzedza do przodu trochę. I jest dużo, którzy chcieliby pójść duży krok do przodu. Nie mogą się dogadać. Ale prorok Izajasz zapisał, że w tym burzliwym i tragicznym czasie ten zwaśniony Efraim z Judą, którzy przez setki lat się nie mogli dogadać, będą mieli jeden cel. Pogodzą się i razem pójdą w lepszą przyszłość. Że będzie to w czasie, kiedy Pan osuszy Zatokę Morza Egipskiego i osuszy Eufrat. Co znaczy osuszenie Zatoki Morza i osuszenie Eufratu? Kiedy to się stanie? Co to za przemiany są? Czy Żydzi, którzy wrócili do ziemi, nie wrócili z wygnania? Nie wrócili z niewoli? I tak, i nie. Literalnie wrócili. Ale wobec Pana Boga nie wrócili. Pamiętamy, jakie było sedno dekretu Cyrusa po niewoli babilońskiej? Czym kończy się Księga Kronik I zaczyna księga Ezdrasza. Dekretem Cyrusa. Wrócicie do ziemi. Ale nie piszę o powrocie, o celu powrotu, że wrócicie odbudować świątynię. Inaczej mówiąc, wrócicie służyć Panu Bogu. Wrócicie do Pana Boga. I powrót do ziemi nie był końcem niewoli. Koniec niewoli był wtedy, gdy rozpoczęli służbę Bożą. Taki był koniec niewoli babilońskiej. A kiedy był koniec niewoli egipskiej? W zasadzie wyszli, kiedy przeszli przez morze. Ale to znowu nie był faktyczny koniec. Potem jeszcze długo tułali się i mało z tych, co wyszli, weszli do błogosławień. Ale tu jest sedno z opuszczenia światowości Egiptu, z opuszczenia systemu egipskiego, z opuszczenia tego, co Egipt niósł, tych despotycznych rządów faraońskich, wszechobecnej władzy, despotycznej władzy, która była niesprawiedliwa i zabijała sprawiedliwych. Ten system trzeba opuścić. I trzeba opuścić prawowity, dobry system babiloński, demokratyczny system, system władzy, pozytywnej władzy, ażeby wrócić na służbę Bogu, ażeby być Jemu wiernym i Jemu hołd oddawać, a nie świeckim systemom. Wyjdą dopiero wtedy, jak będą rzeczywiście służyć Bogu. Wyjdą wtedy, jak prorok Zachariasz w 12 rozdziale napisał, że będą płakać, którego przebodli, i wtedy wrócą do nich błogosławieństwa. Wtedy ten duch łaski będzie wylany na nich. Szczególny okres. I to jest ten spór pomiędzy badaczami, czy łaska do nich wróciła, czy nie. Patrząc na ten fragment, wrócili do ziemi, czyli wróciła. Ale patrząc na ten fragment, do nich ta ręka po raz drugi nie została jeszcze wyciągnięta, czyli jeszcze nie wróciła. Coś jeszcze brakuje w tym wszystkim. I to wszystko kończy się tym, że oddają chwałę świętemu izraelskiemu. Że oddają chwałę Bogu Stwórcy. To jest wspaniały czas przyszłości. I nie tylko oni, bo w owym dniu narody pójdą jeszcze. Wszystkie narody pójdą. Co proroczo opisuje także prorok Izajasz, jak narody niosą dary swoich królów i dary swoich państw na okrętach, na wielbłądach, wiozą do świętej ziemi. To, co dobrego wszystkie ludy mogły wytworzyć, mogły zaskarbić, wiozą do świętej ziemi, co będzie zalążkiem przyszłego królestwa, dobrami przyszłego królestwa, przyszłego dobrego życia. Jest to najwspanialsze dzieło. Dzieło na górze Syjon i w Jerozolimie. Ale na ten, może pokrótce jeszcze się zastanowimy na to dzieło z punktu widzenia duchowego Izraelity. Bo mimo że wszystkie słowa, które były pisane do Izraela, do ludu Pana Izraela, były także napisane do ludu Pana duchowego Izraela. Bo Kościół Święty, naśladowcy Chrystusa, ci, co zawarli z Nim przymierzem, stali się Jego dziećmi, stali się Jego ludem, często szły przez podobne koleje losu, jak szedł Izrael. Też mamy wzmiankę o opuszczeniu Babilonu. Też mamy wzmiankę o opuszczeniu Egiptu. Też mamy wzmiankę o wielu trudnościach, niezbożnościach, które miały w środku zasiąść. I o dniu, w którym to wszystko miało się rozliczyć. O wielkim, świętym dniu pańskim, kiedy Pan dokona całego swojego dzieła. Ten dzień, który kojarzy nam się bardzo często z szatą zbrukaną krwią, który prorok Izajasz nazwał tego walczącego ja sam deptałem kać wina, szatem ją zbrukaną krwią i w tragiczny sposób sądzi ludzkość, sądzi także swój lud, zanim znajdzie czas wielkich błogosławień. Popatrzmy w kilku słowach jeszcze na ten smutny, tragiczny, ale i wesoły dzień pod kątem duchowego Izraela. Pierwsze. Zostanie ukarany, znaczy ukazany owoc pychy Asyrii. Owoc pychy Asyrii. Kim jest Asyria dla Kościoła? Kim jest wróg, który zagraża Kościołowi? Z kim lud Pana walczy? Kogo się boi? Mocy ciemności na pewno, ale powiedzmy sobie to, że walka z szatanem no jest niemalże niemożliwa dla nas. Możemy starać się z nim nie mieć nic wspólnego i na tym nasza walka polega. Bo chcąc stanąć oko w oko, nie mamy szans. Zostaje jeszcze świat i zostaje jeszcze ciało do walki. Obnażenie, zobaczenie, pokazanie owocu pychy. Możemy zobaczyć owoc pychy świata, rzeczywiście, współczesnego świata, któremu wydaje się, że swoimi rządami, swoimi prawami, swoimi zasadami doprowadzą świat do doskonałości. Teraz to bardzo mamy uwypuklone w Polsce. Jak otworzymy dziennik i posłuchamy, co się dzieje u nas w Sejmie. Owoc pychy. Taka rzeczywistość jest rzeczywiście w ówczesnym świecie, w tym czasie kształtowania się przyszłej, lepszej rzeczywistości. Ale to nie jest jakby najbardziej ważnym aspektem walki dla naszego wewnętrznego życia. Bo najtrudniejsza walka, o czym apostoł Paweł mówi, że najtrudniejsza walka jest właśnie z jego własnym ciałem, które stale chce co innego niż on. Że on by chciał czynić dobrze, a to ciało go ciągnie w każdą stronę. Ukazany owoc pychy, ukazana cielesność, ukazane owoce onego złego. Ukazane to, co nas niejednokrotnie zwycięża. I gdy popatrzymy się na krótkie podsumowanie okresu Laodycei w Księdze Objawienia, co święty Jan zapisał? Co widział? Widział wiernych okresu Laodycei, którzy mówili: bogaty jestem. Wzbogaciłem się. Niczego nie potrzebuję. Znam prawdę. Opuściłem Babilon. Znam najkosztowniejsze obietnice. Znam Boga. Skorzystałem z ofiary. Niczego nie potrzebuję. Wszystko mam. Jest to nasza cielesność. Jest to pewnego rodzaju pycha, owoc pychy. Owoce onego złego. Nie widzimy, że jesteśmy sługami, którzy upadają na każdym kroku, którzy nie radzą sobie z codziennym życiem, którzy nie radzą sobie w wielu codziennych sytuacjach. Ale widzimy, że wszystko mamy, wszystko poznaliśmy. Święty Jan nazwał to dalej, że jesteś biedny, ślepy i goły. Tak to wygląda. I w tej tragicznej ocenie, w tej tragicznej odsłonie owoców pychy dalej pisze, że resztka się ocali tylko. Że zdawałoby się, że tych wiernych Chrystusowych jest z miliard w tej chwili na ziemi, czy lepiej nawet, straszna ilość ludzi, którym zdaje się, że poznali Mesjasza, że idą za nim i że nic im więcej nie jest potrzebne. Ale z nich tylko resztka się ostoi. Resztka ci, którzy wiernie będą jak to prorok napisał, może odczytamy sobie jeszcze raz, którzy opierać się będą tylko na, którzy wiernie opierać się będą na Panu Świętym Izraelskim. Z tej miliarda ludzi będzie tylko resztka takich w czasie końca. Mamy zapisane słowa, że powołanych jest wiele. Resztka przejdzie tą próbę. Ostatek. Resztka wypławiona w ogniu. Resztka z hebrajskiego słowa to jest coś więcej, nie tylko mała ilość. To są ci, to są tak jak głownia wyciągnięta z ognia. Tak jak resztka ocalały w ciężkiej bitwie. Są ci, co wytrwali największe zmagania. Co przeszli przez próbę. Ta resztka będzie opierała się na Bogu i ta resztka dostąpi zbawienia. I dla tej resztki będzie zdjęte brzemię. Zdjęty będzie ciężar ich karku. Czy możemy w tej chwili w końcu wieku Ewangelii mówić o zdjęciu brzemienia? Ciężaru? Siebie. Patrzmy się znowu z punktu widzenia życia. Czas wielkiego niezadowolenia, problemów, złości, niechęci, grabieży. No, często boimy się wyjść z domu, zamykamy drzwi na kilka zamków, patrzymy w mały ekran, czy już się wyzabijali tam, czy jeszcze nie. My tu siedzimy w domu. Czas strachu w ogóle. Taki smutny czas. W Biblii to jest nazwane ciemnościami zewnętrznymi. To jest czas ciemności jeszcze. Gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Ale w tych ciemnościach zewnętrznych są tylko ci, co skosztowali, znaczy nie tylko ci, są też ci, co skosztowali z błogosławieństw i zostali z nich wyrzuceni. Czyli to niby poznali Pana, poznali Mesjasza, chcą za nim kroczyć, ale to życie tak ich ciągnie, że w zasadzie są tylko w niedzielę na zebraniu, a życie codzienne tak nam nakręca kierat, tak nam wciąga we wszystko, że boimy się także wszystkiego. Wyrzucenie z ciemności zewnętrznej jest płacz i zgrzytanie zębów. Mają brzemię i ciężar na swoim karku i plecach. Ale ta resztka, co się opiera na Panu, dostąpiła sabatu. Dostąpiła lekkości. Może się śmiać, cieszyć, radować i weselić. To, czy jest krach na giełdzie w Japonii, czy w Stanach, to, czy upadł kurs dolara, czy się zmienił kurs złota, co to ich interesuje? To, czy gospodarka w Ameryce Południowej jest lepsza, czy gorsza, czy są pewne zmiany, nie interesuje ich to. Bo to brzemię nie jest włożone na ich kark, na ich plecy. Uwolnieni są od tego brzemienia. Uwolnieni są od ciężarów trudności codziennych. Mogą się cieszyć i radować nawet z małego, które posiadają. Pan według słuszności będzie rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Tym F-16, tym czołgiem, tym orędziem walki jest tchnienie ust Pana. Nie musi być wielkiego przelewu krwi w osądzeniu, wielkiej tragicznej walki. Widzimy, w jaki sposób zabił bezbożnika, który zasiadł na jego tronie. O czym apostoł Paweł do braci w Tesalonice napisał. To, że kościoły na prawie całym świecie w tej chwili są tylko częścią historii, są częścią kultury, a nie obiektem kultu, jest wynikiem tego, że wyschły wody Eufratu. Są wynikiem tego, że zabity był, jest on bezbożnik. Może jeszcze nie całkiem. W Polsce jeszcze nie. Dlatego dodałem, może jeszcze nie całkiem. Ale widzimy, że ten proces zabicia nie był orężem militarnym. Tchnieniem ust Pana został zabity. gdy widzimy czas wielkich przemian na świecie w tej chwili. Upadek systemu socjalistycznego, upadek Związku Radzieckiego. Nikt z polityków nie wierzył, że to może bez przelewu krwi się stać. Stało się. Bo takie są metody walki Pana. Gdy cena za Izrael została zapłacona, to zmienił się sposób myślenia na ziemi. Zauważcie, braterstwo, że przez całą historię życia człowieka wszystkie konflikty były załatwiane militarnie. Ktoś miał inne zdanie, wystawiano wojsko, było widać, kto ma rację. Jak nie wojsko, to chociaż przedstawiciela wodza stawał wprost, walczyli, kto miał rację. Wszystkie sprawy gospodarcze, militarne, terytorialne załatwiali militarnie. Jedyny sposób załatwienia. Teraz jest czas, że starają się negocjować, starają się rozmawiać, starają się dogadać. Nie zawsze się da. Ale to jest głównym celem. Tak wszyscy politycy myślą w tej chwili. Jak się dogadać? Jak zrobić, żeby nie walczyć zbrojnie? Bo przychodzi czas, moim zdaniem bliski czas, kiedy ludzie nauczą się rozwiązywać wszystkie problemy życiowe w sposób niemilitarny, ale w sposób dogadywania się, w sposób zrozumienia inności, w sposób trochę odpuszczenia, ktoś coś skorzysta i dojdzie się do porozumienia. Jest to bliski czas. Jest to czas, w którym Pan wyciąga rękę do Izraela. Bo w owym dniu dzieją się szczególne czasy z Izraelem. I często też widzimy, że wrócili do ziemi. Widzimy, że coś szczególnego się dzieje, ale mamy niezwykle duży problem z widzenia tych szczegółów, detali, wydarzeń w aspekcie planu Bożego. W zrozumieniu problemów wykupienia ich, ocalenia resztki, w tym, że mają wewnętrzne konflikty, które doprowadzą do wielkich błogosławieństw. I ten czas jest niezmiernie bliski. Jestem zupełnie przekonany, że czas wielkich zmagań, ucisku, cierpienia dla Żydów minął już. A teraz jest czas, kiedy na głos modlitwy, na głos próśb tych, co miłują Boga, nastanie tam czas błogosławieństw. Że w owym dniu będą dziękować Panu. Będą wielbić i chwalić naszego Pana. Będą uwielbiać Jego święte imię. I będą nawoływać cały świat, ażeby wielbili święte imię. Aby wielbili Boga, ażeby żyli według Jego prawa, ażeby żyło się spokojnie i bezpiecznie. W objawieniu w 22 rozdziale mamy opisany już jakby końcówkę sądu Pana. Tym, który dokonuje, jest jak zapisał święty Jan, werset 16, ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i róg Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. Korzeń i róg Dawidowy. To jest ten, o którym pisze prorok Izajasz w 11 rozdziale. Ten, który dokonał swojego dzieła. I wskutek jego działalności wizja rozdziału 21. Widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Czy to nie jest opis dokonania tego, co Bóg chciał zrobić na Świętej Górze i w Jeruzalemie? Opis tego, jak właśnie wszystkie ludy będą zmierzać do przybytku Boga, który będzie między ludźmi, a Pan będzie mieszkał z nimi. To, co zstąpi z nieba i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. podobny błogosławiony opis jak u proroka Izajasza. Oby Pan dał nam udział w tym, abyśmy mieli udział w błogosławieństwach Syjonu, w błogosławieństwach, które mają spłynąć przez Jerozolimę na całą ludzkość. A żebyśmy byli w tej resztce, która wypławiona w ogniu, która wypławiona w próbach i doświadczeń będzie bez lekka, bez brzemion, bez ciężarów brnąć do przodu. Abyśmy byli wśród tych, których nie będzie musiała być objawiona pycha, ale którzy będą pokornie czuli swoją służbę i pracę dla Pana. Abyśmy w końcu mogli stać się błogosławieństwem dla wszystkich ludzi na ziemi. Tego bym życzył braterstwu, jak i sobie. Amen.